Dobry wieczór, Anna Rębas. Tuż po piątkowej ceremonii wręczenia nagród najlepszym żeglarzom w Dworze Artusa w naszym gdańskim studio pojawił się niecodzienny gość. Bywa w Polsce bardzo często, bo tu żegluje z grupą przyjaciół i z tą samą grupą przyjaciół śpiewa. Arkadiusz Wizło z Toronto. Tak się złożyło, że w ostatnim czasie z Toronto nadeszła też do mnie książka Zarys historii żeglarstwa polonijnego. Zatem temat do rozmowy wykreował się sam, bo jak mówi nasz gość, Polonia żeglarska jest właściwie na całym świecie i warto o niej powiedzieć.
Jesteśmy wszędzie, Polonusi, i chyba coraz więcej tej Polonii, tak to obserwuję i w Kanadzie, i w Stanach, gdzie jest mi najbliżej. Rzeczywiście pasjonuje się tym żeglarstwem, wchodzi w to żeglarstwo. No szczególnie w Kanadzie. Kanada, większa część Kanady to woda i takie jeziora, jakie mamy tam, gdzie ja mieszkam w okolicy Toronto, czyli wielkie jeziora. Ja mieszkam nad jeziorem Ontario. Stosunkowo niedaleko jest zatoka jeziora Huron, która nazywa się Georgian Bay, na której jest 30 tysięcy wysp. Tak sobie można to wyobrazić. Zatoka jeziora z 30 tysiącami wysp. Są wyspy, na których są jeziora, na których są wyspy.
Próbuję sobie to wyobrazić, panie Arku, ale na razie zostańmy w wyobraźni.
Więc nieżeglowanie tam jest marnowaniem życia po prostu. Także aż szkoda. Dlatego tak, i bardzo się cieszę. Miałem już przyjemność parę lat wcześniej odbierać nagrodę, jakieś wyróżnienie, które było przyznane dla naszego klubu. Także bardzo się cieszę, że klubu Zawisza Czarny w Hamilton, bardzo się cieszę, że jesteśmy dostrzegani tutaj przez działaczy Polskiego Związku Żeglarskiego. I ta współpraca rzeczywiście fajnie się zacieśnia. Pan główny sekretarz PZŻ-u dosyć często bywa...
Zbigniew Stosio?
Zbigniew Stosio, tak. Dosyć często bywa po drugiej stronie. Spotykałem go już kilka razy na różnego rodzaju, zarówno imprezach organizowanych w Kanadzie, w Stanach, czy też imprezie, którą udało się nam zorganizować parę tygodni temu na Karaibach, zlot żeglarzy, o których pewnie jeszcze wspomnimy później. Również Zbyszek tam przyjechał i bardzo mnie to cieszy, że jesteśmy chyba od niedawna. Ja jestem takim polonijnym żeglarzem od 20 lat i wtedy też powstawały te najprężniej w tej chwili działające kluby zarówno w Stanach, jak i w Kanadzie polonijne i na pewno nie było tak na początku. No ale też wtedy to wszystko było w powijakach.
Pan mówi, jest od 20 lat żeglarzem, który czynnie zajmuje się żeglowaniem.
Żeglarzem polonijnym, mieszkającym w Polsce.
Właśnie, o to chciałam zapytać, jeśli to oczywiście nie tajemnica, bo pan mieszka z rodziną w Kanadzie.
Tak.
Jak to się stało, że pojechaliście tam? Gdybyśmy mogli chwileczkę tylko nad tym się tematem zatrzymać, od kiedy tam jesteście, czym się zajmujecie?
Znaczy tak, 20 lat łatwo policzyć, patrząc wstecz. Ja wyjechałem, w moim przypadku wyjechałem na chwilę, a później się okazało, że no jednak chyba, to był czysto ekonomiczny wzgląd, dlaczego tam.
Ale nie stan dlaczego wojenny nie, na przykład.
Nie, nie, no w 94 roku
rodzina,
już nie było.
Rodzina, rodzice? Też nie. Czyli to były zupełnie inne, z czymś innym związane, niepolityczne powody.
Ani mój ojciec, który wyjechał tam w 88, jak dobrze pamiętam, roku, ani on nie wysadził w Polsce żadnego urzędu polskiej partii, że tak powiem.
Często jest, że te losy emigracyjne są właśnie związane z polityką. Dlatego pytam, czy też tym razem tak było.
Na pewno część ludzi, która tam wyjechała, musiała wyjechać. Na pewno dostała jakąś propozycję nie do odrzucenia. Na pewno tak jest, ale większość ludzi po prostu wyjechała do łatwiejszego życia. Czy ono później okazało się łatwiejszym, to jest już zupełnie inna sprawa. Według mnie emigracja jest swojego rodzaju przekleństwem, jakąś klątwą, bo tak jak ja, przynajmniej jak ja to mówię i gdzieś tam pytany o to odpowiadam, nigdy, nigdzie już nie będę miał swojego miejsca, takiego swojego. I wiem, że większość ludzi tak to odbiera. Będąc tam, tęsknimy, ale taki emigrant, a marynarz to jest w zasadzie, czy żeglarz, to jest bardzo podobna sytuacja. Żeglarz, kiedy jest, czy marynarz, kiedy jest w morzu, tęskni za lądem, ledwo stanie na chwilę tydzień i już nie wytrzymuje tego całego galimatiasu i chętnie znowu by wypłynął. I tak jest z emigrantem.
Tutaj w Polsce, kiedy mieszkaliście, kiedy pan mieszkał w Polsce, to zajmował się pan również żeglarstwem? Jest pan tutaj z Trójmiasta?
Nie, ja jestem z Mazur.
Z Mazur.
Także to było żeglarstwo śródlądowe. Także tak, pierwszy raz trzymałem rumpel w ręku na jeziorach mazurskich. Pierwszy raz ciągnąłem szroty, stawiałem żagle.
Tam w jakimś, rozumiem, małym mazurskim klubie, tak? To jako był nastolatek?
Nie byłem w klubie, ale byłem wśród przyjaciół, którzy mieli jachty. To było jezioro Roś, jezioro Śniardwy, jezioro Mikołajskie, Bełdany. Tam udawało mi się żeglować. Tam się, że tak powiem, zaczynałem, a tak naprawdę wciągnęło mnie to wszystko już będąc w Kanadzie. Jeszcze byłem taki młody szczawik, jak wyjechałem do Kanady i tam zacząłem się pasjonować bardziej. Stamtąd też udało mi się wypłynąć pierwszy raz w morze. No i tak teraz coraz częściej.
A dokąd pan popłynął? Przez co pan przepłynął? Jakie rejsy za panem?
Jak się spotkaliśmy, to być może zauważyła pani, że mam ten honor, że tak powiem, i noszenia żółtej chusty.
Czyli tych, którzy byli na Hornie.
Tak, którzy opłynęli przylądek Horn. Udało mi się, na pewno z tego się bardzo cieszę. Po cichutku mogę zdradzić, że już z kapitanem Mieczkowskim, który jest moim kapitanem, moim mentorem, który mnie bardzo wiele nauczył, planujemy już kolejną wyprawę w tamtym kierunku. Mam nadzieję, że się uda. Dla mnie nie tak ważne jest, gdzie, nawet nie ważne jest tak bardzo, czy. No najważniejsze jest, z kim się pływa.
Kiedy trafił pan do Kanady, jakie pierwsze różnice zauważył pan, jeśli chodzi o żeglowanie, o edukację, o system właśnie klubowy? Widział pan coś takiego? Jest łatwiej, trudniej?
To znaczy, tak jak napomknąłem wcześniej, różnic ja nie mogłem dostrzec, bo nie byłem członkiem żadnego klubu żeglarskiego w Polsce, ale...
Dostępność na przykład do żeglowania jaka jest?
Jest bardzo duża. Znaczy, kiedy ja tam, że tak powiem, byłem jeszcze młodym emigrantem, wtedy też rozpoczynał się klub, którego jestem członkiem, ma 18 lat.
Czyli on dopiero zaczynał działalność?
Tak. Następny po nim ma 17 lat. Najstarszy klub w Kanadzie, który mieści się w Vancouver, no od Vancouver, Toronto, Vancouver, to jest to, są dzielą nas trzy strefy czasowe, to jest 5 godzin lotu samolotem, także to jest kawał drogi, jak gdyby to nawet z Polski do Lizbony jest dużo bliżej, czyli jest to przez cały kontynent wszerz. To tamten klub ma 21 lat, także wszystko to jakoby się dopiero naradzało i pomysły się rodziły. Ale ludzie mieli i nadal, przynajmniej w naszych torontońskich klubach, znaczy w okolicy Toronto, czy w moim klubie w Hamilton, czy w Toronto, my w kilku klubach, my nie mamy łódek klubowych. Natomiast jest kilku właścicieli jachtów, niektóre bardzo fajne, niektóre bardzo szybkie. Pływamy regatowo na co dzień, dosyć dużo mamy gdzie. Są stworzone świetne warunki przez kanadyjskie kluby. Bardzo najdłuższy na świecie, najdłuższe regaty słodkowodne na świecie odbywają się właśnie na jeziorze Ontario, które udało już się nam, czyli naszemu klubowi, wygrać 2 razy.
Gratulacje.
Także bardzo dziękuję. Oczywiście teraz, jeżeli przyjmiemy, że oprócz nas startowało jeszcze ponad 100 innych jachtów z różnych klubów i nie tylko kanadyjskich, to rzeczywiście
jest to
wyczyn. Także mamy rzeczywiście świetnych żeglarzy, świetnych, wyśmienitych żeglarzy wśród nas. Załoga od nas, z naszego klubu, parę razy już została mistrzem świata w takiej klasie J24. To coś takiego, jak w Polsce kiedyś były quadertonery. Bardzo popularna klasa w Ameryce Północnej. Byli już mistrzami Kanady kilkakrotnie, mistrzami Ontario. Także startowali na Mistrzostwach Świata. Kiedyś sam razem pływałem z chłopakami. Także takich wyczynowych rejsów mamy bardzo dużo. I głównie kluby się skupiają na tym, żeby wciągać, pomagać, zachęcać. Zawsze, ktokolwiek, jest tyle tych jachtów prywatnych, że jeżeli ktokolwiek wykaże tylko jakąś chęć, tak powiem, uczestnictwa, na pewno znajdzie sobie miejsce. Także na tym to głównie opieramy. A działalność klubowa polega na zrzeszaniu ludzi. Łatwiej jest wtedy i zebrać załogi, i fajnie się integrować. Przy okazji w każdym z tych klubów odbywają się coroczne bale kapitańskie. Tak jak pani napomknęła, organizuje przy pomocy mojego klubu, przy współudziale ogromnym, organizuje festiwale, koncerty szantowe, zapraszając czołówkę polskich szantymenów z Polski. Także to bardzo fajnie integruje i bardzo fajnie nakręca, że tak powiem, tą całą.
W Polsce mamy chyba troszeczkę odwrotną sytuację. Nie wiem, tak zauważam, że u nas jest odwrót od tego klubowego żeglarstwa.
Znaczy, wydaje mi się, oceniając to z perspektywy odległości, aczkolwiek bywam dosyć często w Polsce i żegluję z Polakami, coraz więcej, na szczęście.
Ma pan tutaj przyjaciół przecież żeglarstwa.
Mam rzeczywiście, z czego jestem bardzo dumny i szczęśliwy. I obserwuję to tak. Powiedzmy 30-40 lat temu nie było innej możliwości, prawie. Większość ludzi młodych, niekoniecznie młodych, która chciała żeglować, musiała się zrzeszać w jakichś klubach, bo tylko tam były łódki, prawda?
I tylko tam mogli to robić.
Najczęściej się to odbywało tak, że przez całą zimę, późną jesień, wiosnę, były prace bosmańskie, zasuwało się, czyściło się. Te łódki wymagały ogromnego nakładu pracy. To były czy drewniane, czy stalowe. Wówczas trzeba było się napracować, żeby wiosną czy latem już później móc troszeczkę popływać. I dlatego to się wtedy rzeczywiście, te kluby były taką jedyną opcją. W tej chwili coraz więcej ludzi stać na to, żeby mieć własny jacht. I niekoniecznie
pracować przy nim zimą.
Oczywiście te jachty w tej chwili, obecne jachty, nie wymagają aż takiego nakładu pracy. To są jakieś czasami takie bardzo delikatne prace
remontowe
i ten jacht już jest gotowy do drogi. Dużo, wiele osób trzyma swoje jachty już gdzieś na wodach ciepłych. Także czy to na Adriatyku, czy gdzieś w Hiszpanii, czy we Włoszech, także oni praktycznie mogą pływać, jak nie cały rok, to prawie cały rok.
Klubowicze się rozpierzchli po świecie.
Tak, czyli oni kupują sobie, ale to są pasjonaci, którzy wyszli z tych klubów. I oni w tej chwili już ich nic nie wiąże z tym klubem, natomiast też ciągną ludzi za sobą. Następny etap, w tej chwili dostępność jachtów czarterowych. Kolejna rzecz, która już chyba nie jest aż taką, że tak powiem, pochlebną sprawą, liberalizacja wymagań, jeśli chodzi o stopnie żeglarskie. Ale żadna z firm czarterujących nie czarteruje jachtu skiperowi, który nie posiada przynajmniej sternika morskiego. Ale uzyskanie tego patentu w tej chwili jest o wiele prostsze, niż miało to miejsce 10, 15, 20 lat temu.
Ale tak jest w Kanadzie czy w Polsce?
W Polsce.
W Polsce.
Mówię o Polsce.
Czas.
Chociaż w Kanadzie też to nie jest trudne. Też te patenty jeszcze, pozyskuje się. Tylko, że w Kanadzie nigdy nie było trudniej. Wręcz jest pewien paradoks. Kanada, ja to wiem, miałem kiedyś przyjaciela bardzo bliskiego, który już niestety jest po tej drugiej stronie, na tych rejach niebieskich. Jacuś Dubiel, który pracował w ministerstwie i był odpowiedzialny za prace morskie, za sprawy morskie, był żeglarzem, marynarzem i opowiadał mi o tym, jak to w tej chwili się odbywa w Kanadzie, jak przepisy kanadyjskie, szkoleniowe są w tej chwili kopiowane z naszych starych, to miało lat, Jacek nie żyje już chyba 8 czy 10 lat, spotykałem się z nim wcześniej często i on opowiadał, że z Polski wyciągano te pomysły na szkolenia, jak również udzielanie, egzaminowanie na różnego rodzaju patenty.
Że to się sprawdzało,
Że to się sprawdzało i było tak, wciąż jeszcze jest, że Polacy, praktycznie polski patent na świecie jest bardzo uznanym patentem, bo zarówno firmy czarterowe, jak też różnego rodzaju straże graniczne, ci, którzy znali to, wiedzieli, że to są dobrzy żeglarze, to są dobrzy marynarze, że to są... Nie papierowi, to są naprawdę dobrze wyszkoleni fachowcy. W tej chwili niestety już u nas mamy te plastikowych, tych wielu kapitanów, a w Kanadzie w tej chwili się tą poprzeczkę podnosi.
Jeszcze jeden taki zmierzch, jeszcze jeden taki brzask i zawieje znowu mi niespokojny wiatr. Jeszcze jeden taki dzień, jeszcze jedna taka noc i wywieje znowu mnie do nieznanych stron. Do stąd mnie poniesie nadchodzący szkwał. W jakim porcie zagram znów, kto mi będzie piwo lał? Jaki kolor oczu oczaruje mnie? Jaki sztorm mnie złoży na ich dnie?
Dziś w naszej audycji gość z Toronto, Arek Wlizło, państwu znany także z koncertów szantowych w Polsce i za granicą, autor wielu wspaniałych utworów, bo Arek nie tylko wygrywa klubowe regaty na Wielkich Jeziorach w Kanadzie, ale także, a może przede wszystkim, po mistrzowsku śpiewa szanty. Właśnie dziś przygrywa nam w tej audycji utwory ze swoich ostatnich płyt.
Dokąd mnie poniesie nadchodzący szkwał? W jakim porcie zagram znów, kto mi będzie piwo lał? Jaki kolor oczu oczaruje mnie? Jaki sztorm mnie złoży na ich dnie?
Arek Wlizło z Toronto jest dziś państwa i moim gościem w audycji, w której rozmawiamy m.in. o żeglarstwie polonijnym. Ale Arek jest przede wszystkim muzykiem, grającym szanty, dlatego w audycji gramy dziś jego utwory, a on zechce nam o nich trochę opowiedzieć.
Udało mi się popełnić dwie płyty przy dużym zaangażowaniu i pomocy ogromnej moich przyjaciół, ludzi z tego kręgu właśnie szantowego z Polski. A skąd to się wzięło? Kiedyś w Toronto mój kolega Bob Sarna, wcześniej jeszcze kumpel z klubu, z Hamilton, Krzysiu Malinowski, wymyśliliśmy taki projekt, to był pomysł Krzyśka, zimowe szantowanie. Wtedy okazało się, że on ma gitarkę, ja mam gitarkę, znamy parę piosenek, jest jeszcze trochę ludzi, którzy też trochę znają. A ponieważ jeszcze w Polsce zajmowałem się muzyką, ale troszeczkę z innych kręgów, to wtedy postanowiliśmy ubarwić jakieś takie spotkania nasze tym graniem. Zrobiliśmy taki koncert, zimowe szantowanie, postawiliśmy 100 krzeseł, przyszło 300 osób. Padliśmy na pomysł, żeby to pchać dalej. I tak chwilę później powstał festiwal, narodził się festiwal Knaga właśnie pod dyrektorem Bobem Sarną. Tam wtedy na ten festiwal przyjechał Jerzy Porębski, na pewno znana doskonale postać wszystkim państwu. Obdarował mnie jakąś nagrodą i zaprosił na festiwal do Giżycka. To był 2001 rok. Przyjechałem na ten festiwal i tak potem poznałem zespół EKTE Gdynia, poznałem Andrzeja Koryckiego, Stare Dzwony, chwilę później Waldka Mieszkowskiego, Zejman Igar Kumpel, Mirka Kowalewskiego i tak czasami ja ich tam, czasami oni mnie tu i tak sobie podróżujemy po świecie i koncertujemy. I tak zostało, no i jest tego coraz więcej tych podróży. Także włóczę się z tą gitarą również tam i z powrotem. Czasami ją zostawiam tutaj na parę miesięcy, tęsknię za nią bardzo, ale mam drugą, nic jej nie mówiąc, mam drugą wtedy w domu tam i wtedy jak jest tam, jak grań, to korzystam, a ta zostaje, bo za chwilę muszę wrócić i znowu sobie na niej tutaj pograć.
Ostatnio graliście razem na zlocie wagnerowskim, tak?
Tak.
To było miesiąc temu. Mhm. Bellamy Kay, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, tak?
Brytyjskie Wyspy Dziewicze, tak.
To był zlot polonijnych żeglarzy właśnie pamięci szlakiem Władysława Wagnera. Co prawda ten duży, ten główny zlot odbył się w 2012 roku, tak? Tam też i w Gdyni i tam były obchody. Natomiast teraz tutaj to była jakby kontynuacja, rozumiem.
Tak, to była druga edycja.
Druga edycja.
Miejmy nadzieję, że nie ostatnia.
Nie ostatnia.
Bardzo spodobał mi się komentarz, który usłyszałem parę dni po tym zlocie, który usłyszał komandor tej imprezy Zbyszek Turkiewicz od premiera Wysp Dziewiczych, kiedy zachwycony tym całym zlotem, trzydniową imprezą, mówi, wiesz co, to jest tak, jeżeli miejscowemu Karaibczykowi, lokalnemu, który tam mieszka, zlecisz jedną rzecz do wykonania, to on jeszcze ją może zrobić, wolno, ale zrobi. Jeżeli zlecisz dwie rzeczy, to od razu zakładasz, że jedna z nich nie będzie wykonana. A wy zrobiliście trzydniowy, tak duży zlot z codziennymi koncertami przy zaangażowaniu tak dużej grupy ludzi i wam się to udało. Także premier Brytyjskich Wysp Dziewiczych nie wie, jak to się stało,
To wszystko za sprawą Wagnera.
Na pewno. Na pewno ten jego duch musiał tam tym wszystkim maczać maluchem. Sobie siedział na górze i tak tymi pionkami, że tak powiem, odpowiednio przesuwał. Na Karaibach są trzy prędkości. Jest slow, very slow i trzecia no speed at all. I rzeczywiście ja i czterech moich przyjaciół, muzyków grających z Polski, Mirek Kowal-Kowalewski, założyciel i lider zespołu Zajman Igar Kumpel, Waldek Mieszkowski, o którym wspominałem, Jacuś Jakubowski i Olek Rzepczyński, Jacek, Olek i Waldek są z Trójmiasta. Wszystko to są zawodowi muzycy, przygotowani, przyzwyczajeni do tego, że wychodzą na scenę, na których po pierwsze przyjeżdżamy na próby, które wcześniej trzeba zrobić, prawda, potem później wychodzimy na scenę, jest jakiś pan akustyk i tak dalej, więc jest godzina 18, o której ma się zacząć któryś tam drugi chyba bodajże koncert, o godzinie 16 my przyjeżdżamy, jeszcze nie ma nikogo, o 18 przyjeżdżają ze sprzętem, wyciągają dwie kolumny i jeden z tych...
Wzmacniacz jakiś malutki?
Tak, jakiś wzmacniacz, znaczy akurat sprzęt był odpowiednio nagłośnienia, ale my patrzymy, co się dzieje, a jeden z tych operatorów wyciąga śrubokręt i zaczyna rozkręcać kolumny i naprawiać je w tym momencie.
Jasne.
18 już zaczynamy krążyć. Znaczy, no ale trzeba się po prostu na to było nastawić i tak to potraktować z takim karaibskim luzem. Ale wyszło.
W morzu hen tam gdzieś topiłem sny. W barze w puste szklanki zbierałem łzy. Na falochronie wiatr rozbijał krzywy fal. Nad ranem szedłem tam utopić żal. Zdradzonych marzeń pęk osaczał mnie wśród ludzi, którzy wciąż gonią swój cel. Easy life, za szmal sprzedałem sny, a starzy kumple z dawnych lat nie mieli nic. Ale mieli morze i wkoło cały świat, w butach wodę, na brodach szron i psiej wachty smak. Czasem kuk do gara wrzucił podły kęs i nic, że do pustych czasem któryś wracał miejsc.
Przy okazji rozmowy z Arkiem Wlizło, żeglarzem polonijnym z Toronto, pozdrawiam także autora książki o żeglarstwie polonusów, pana Zbigniewa Turkiewicza. Autor to żeglarz, który Polonii i Polakom kojarzy się przede wszystkim z postacią Władysława Wagnera, gdynianina, który postanowił opłynąć świat. Zresztą wątek Wagnera w książce pana Turkiewicza też się pojawia. Sama książka leży tu przed nami i pachnie jeszcze farbą drukarską. Prywatnie Zbigniew Turkiewicz to ojciec Arka Wlizło.
Wyszła z drukarni 2 dni przed zlotem. Zlot się zaczynał 6 lutego, no inaczej, tydzień przed zlotem, bo to mówię, 2 dni, jak już wsiadaliśmy do samolotu, musieliśmy to popakować, rozdzielić, żeby to zabrać tam. Także bardzo świeża, no ma miesiąc, tak na książkę, to młodziutka. No sam tytuł wskazuje na to, jest to zarys historii polonijnego żeglarstwa. Troszkę to taka moja, że tak moje wtrącenie tego, co pani powiedziała, że na pewno tu nie ma wszystkiego o polonijnych żeglarzach. To jest początek. Tak to traktujemy, bo nie sposób jest zebrać tych wszystkich informacji. Już się pojawiają różne głosy, są różne opinie, niektórzy już mają nawet żal, że ich tam nie ma. Tak jak we wstępie tej książki napisane, to, co udało się zebrać, tak? Wszystkie kluby dostały odpowiednio wcześniej informacje polonijne. Wszystkie kluby polonijne otrzymały prośbę o napisaniu, o przedstawieniu tych osób, które powinny być. Ale ilu żeglarzy jest niezrzeszonych, a są bardzo ważni. Bardzo
być fajny... może powstanie książka poświęcona również im, znając pana komandora Turkiewicza, to pewnie taką książkę popełni.
Ja myślę, że w tej chwili jest doskonała podstawa do tego, żeby to zacząć rozbudowywać, żeby teraz dodawać kolejne nowe wątki. Myślę, że to jest książka, która powinna już dalej się pisać sama.
Być może to jest powód do tego, by właśnie zrobić takie zestawienie, zebrać to wszystko w formie właśnie książek. Panie Jarku, kiedy koncerty pana w Polsce? Kiedy kolejna płyta? Kiedy pana usłyszymy?
Do kolejnej płyty na razie się nie rwę. Udało mi się nagrać, tak jak wcześniej napomykałem, dwie i na razie jest ich dosyć.
Ale one są dostępne w polskich księgarniach?
Na internecie jeszcze nie umiem sobie z tym poradzić, ale pewnie jakoś tak. Są do kupienia na stoiskach przy okazji wszystkich festiwali.
A możemy zagrać w audycji kilka utworów?
Ach, jak, ale no, będę oczywiście. Się cieszył.
To będziemy promować.
Ojej, to będziemy promować. Bardzo proszę, oczywiście. Mhm. Płyta jest nagrana przy udziale, przy dużym zaangażowaniu moich przyjaciół Andrzeja Koryckiego, Krzysia Kowalewskiego. Jest tam również Waldek Mieczkowski, Ekatek Dynia.
Z którym zresztą pan śpiewał przecież.
Tak.
To już historia.
Nawet całkiem niedawno, tydzień temu na festiwalu we Wrocławiu. Tak. Także spotykamy się dosyć często na różnych festiwalach. Kiedy moje koncerty? No wyruszam już w tym tygodniu. Jestem w trasie koncertowej. Stąd po Kędzierzyn-Koźle i z powrotem. A potem zobaczymy. No,
może, a w Trójmieście?
Możemy. A w Trójmieście na pewno. Uwielbiam przyjeżdżać do Trójmiasta. Trzymam kciuki, bo rzeczywiście dostałem bardzo fajną i propozycję i trzymam kciuki, żeby się udało. Mam nadzieję, że się uda na początku lipca.
To tyle plany muzyczne, a żeglarskie? No przecież.
A żeglarskie?
Nie zapominamy o morzu?
Tak, oczywiście. No, będę pływał w Grecji na przełomie maja i czerwca na czarterowych łódkach, ale bardzo ważne. Tu, jeżeli mamy jeszcze chwileczkę, takie polonijne żeglarstwo, że tak powiem morskie, i tu ogromny mój ukłon i podziękowanie dla kapitana Mieszkowskiego, to on był pomysłodawcą tego i w 2005 roku zrobiliśmy pierwszy rejs polonijny na żaglowcu i od tamtej pory zrobiliśmy ich już kilkanaście, chyba 12 czy 13, wtedy to było na Zawiszy Czarnym. Kolejny, następny jest właśnie na Zawiszy Czarnym, rejs polonijny, czyli zbieramy polonusów z całego świata. Pływali oczywiście Kanadyjczycy z Kanady, z Ameryki, z Niemiec, ze Szwajcarii, z Anglii, z Polski bardzo dużo ludzi z nami pływa. I najbliższy 9 września ruszamy z Londynu, kończymy w Cuxhaven 10 dni później, przez Amsterdam, jeszcze parę innych portów, gdyby ktoś z państwa chciał z polonusami popływać, zapraszam serdecznie. Bardzo łatwo nas znaleźć, festiwalzmorza.com, tam mamy wszystkie informacje.
Dobrego pływania, dobrego śpiewania. Dziękuję.
Ślicznie dziękuję.
A państwa gościem był Arkadiusz Wlizło, żeglarz polonijny z Toronto. Czekamy zatem na dalszej części książki, w której pewnie przeczytamy o polonijnych żeglarzach, tych niezrzeszonych. Czekamy na kolejne płyty Arka Wlizło i oczywiście na koncerty w Trójmieście. I ja dziś już mówię dobranoc, kłaniam się Anna Rębas, a audycję zrealizował Stefan Kotiuk.
Na spacer chciałbym pójść, pójdź ze mną też i ty, na brzeg zatoki tej, co ma tysiące wysp. Tam nie usłyszy nas na pewno nikt. Ja pytań tyle znam, a odpowiedzi ty. Tam nie usłyszy nas na pewno nikt. Ja pytań tyle znam, a odpowiedzi ty.